radio przestało się do mnie odzywać. Pewnie zauważyliście, drodzy słuchacze, że poprzednia audycja pojawiła się bez zapowiedzi. Ja sam dowiedziałem się o tym dopiero po jej nadaniu. 3 dni później w mojej skrzynce na listy otrzymałem wypowiedzenie umowy. Z radiem we współpracy byłem od bodaj pół roku. Ich szeregi zasiliłem po 12 latach w telewizji. Wiąże się z tym dość zabawna historia, gdyż oferta zatrudnienia spadła mi z nieba i to poniekąd dosłownie. Pochodzę z Gdyni. Tam też pracowałem jako prezenter jednej z topowych telewizji. No, ze względu na szacunek, jakim darzę kolegów z branży i obecnie pracujących tam ludzi, nie wspomnę, jak się nazywała. Większość z was i tak o tym wie. Tak czy inaczej, naprawdę lubiłem tam pracować. Mieliśmy bardzo wysoką oglądalność, niemalże o połowę wyższą od innych stacji lokalnych. Nazwiska redaktorów przyciągały widzów, a co za tym idzie, jeszcze bardziej wspomagały prestiż stacji. Niekończąca się spirala zasięgów, według jednej z teorii mediów regionalnych. Dostawałem naprawdę solidne tematy. Nic w stylu nie śpię, bo trzymam kredens. Byłem wiarygodny, logicznie myślący i, co najważniejsze, byłem dobry. Naprawdę dobry. Ale byłem też cholernie sfrustrowany. Dziennikarzem nie zostaje się po to, aby siedzieć na tyłku i opowiadać o nadchodzących wyborach. To znaczy, niektórzy rzeczywiście tak robią i chwała im za to. Świat potrzebuje informatorów, lecz mnie zawsze ciągnęło do czegoś większego. Chciałem poznawać pełne historie ludzi, ich żyć, ich problemów. Chciałem poznać mój Sopot od podstaw. Mógłbym nawet przyjechać do Gdyni, co zabawne, bo mieszkam tak blisko niej, ja nigdy tam w zasadzie nie byłem. Właściwie chciałem po prostu więcej od życia. I któregoś dnia, gdy obudziłem się po kompletnie nieprzespanej nocy w mieszkaniu, którego nie znałem, uświadomiłem sobie, że to najwyższa pora zrezygnować. Poprzedni wieczór musiał być naprawdę dziwny, gdyż wyglądało na to, że mieszkanie wcale nie było nieznane, lecz moje. Ubrania pasowały idealnie, w lodówce znajdowały się moje ulubione rzeczy, a nawet pokrętło piany w ekspresie do kawy ustawione było w zgodzie z moją rutyną. To tylko pokazuje, jak codzienność może namieszać nam w głowach, prawda? Wstałem więc, ubrałem się i zacząłem kierować kroki w stronę przystanku autobusowego. Zamknąłem drzwi na klucz, który znalazłem w kieszeni eleganckiego płaszcza i zszedłem po schodach. Jedna z sąsiadek, bodajże Klaudia, uśmiechnęła się do mnie i mruknęła pod nosem: "Dzień dobry, panie Piotrze." Pamiętam to dobrze, bo żaden ze mnie pan, a tym bardziej nie Piotr. No, choć zdziwiło mnie, to nie odpowiedziałem, jedynie skinąłem głową. Zanim dotarłem do biura, na telefon przyszło mi kilka powiadomień. Z 4 różnych e-maili otrzymałem wiadomości w stylu: "Mieliśmy naradę i szef cię szuka." Oczywiście stwierdziłem, że chodzi o wczorajsze wydanie naszego głównego programu informacyjnego. Nie byłem tam do końca sobą i przekręciłem nazwisko jednego z polityków w dość komiczny sposób. Nie przywołam go teraz, pamiętam jedynie, że pojawiło się w nim słowo bolec. To zdarza się dość często, biorąc pod uwagę fakt, że codziennie rozmawiamy o dziesiątkach, jeśli nie setkach nazwisk na antenie, lecz ten polityk miał doświadczenie we wszczynaniu wielkich afer o byle co. Pomyślałem, że przeprosimy go w następnym wydaniu i tyle. Tuż przed biurem mój telefon zaczął wibrować. Na ekranie pojawił się napis "numer zastrzeżony". W branży oznaczać to może wiele rzeczy, od pogróżek po łapówkę. Odebrałem. Okazało się, że dzwoniła szefowa. No i powiedziała mi tak: "Piotr, Marku, słuchaj, jest sprawa. Musimy się spotkać. Idź do kawiarni Tłok, nie próbuj nawet wchodzić do biura, jest rozpierdol. Dobra, trzymaj się, czekam." To co miałem zrobić? Posłuchałem i udałem się do knajpki. Gdy dotarłem na miejsce, nie było ani śladu po szefowej. Kelnerka podeszła z uśmiechem i spytała, czy nazywam się Marek. Odparłem, że tak, oczywiście, więc wskazała mi jeden ze stolików pod oknem. Jak się okazało, wcześniej siedziała tam pewna kobieta, która poprosiła, aby przekazać mi list. Dziewczyna dodała, że ta dopiła swoją kawę i wyszła. Powiedziała też, że miała piękne blond włosy i poprosiła, abym zdobył informacje o kosmetykach, które stosuje. Nie odpowiedziałem. Nie pamiętam już dokładnej treści listu. Kilka rzeczy zapadło mi jednak w pamięci. Po pierwsze, na górze, dosłownie przy pierwszej linijce, zamazano długopisem wstęp. List zaczynał się od drogi Marku, więc nie wiem, co mogło kryć się pod tuszem. Z perspektywy czasu mogłem to sprawdzić, wtedy jednak nie przeszło mi to nawet przez głowę. Drugą rzeczą był fakt, że list ten w zasadzie był prośbą o złożenie rezygnacji. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego jedna pomyłka traktowana była tak poważnie, lecz z politykami nigdy nie wiadomo. To dosyć zabawne, bo i tak chciałem zrezygnować, ale redakcja obiecywała soczystą kwotę za samoczynną rezygnację, to nieco ułatwiło podjęcie decyzji. Trzecią dziwnostką jednak był fakt, że zamiast podpisu widniał symbol. Dziwna parawka, tu wszyscy mamy jakieś. Ja zostawiam tylko takie A z ogonkiem. Na dobrą sprawę można by dopatrzeć się w tej literce kilku innych, lecz dla znajomych odbiór jest oczywisty. Ta parawka wyglądała równie dziwnie, jakby mała litera T z kilkoma strzałkami na końcach. Nie pamiętałem, żeby szefowa się tak podpisywała, choć z drugiej strony nie wiem, kiedy ostatni raz dostałem cokolwiek podpisanego przez nią. Zawsze dokumenty podbijał mi zarząd. Gdy przyglądałem się umowie, nagle nad moją głową poczułem mrowienie. Szybko podniosłem oczy i bum, na moje kolana spadł stos papierów. Zgiąłem się lekko i parsknąłem z zaskoczenia. I tuż obok mnie pojawił się nagle niewysoki człowiek, w podeszłym dość wieku, który od razu zaczął przepraszać i tłumaczyć, że to dokumenty i że mu wypadły i że w ogóle mogę do niego mówić pan H i że jeszcze raz bardzo przeprasza. Rozdrażniony odparłem, że to nie problem, ale niech mi nie przeszkadza, bo właśnie straciłem pracę i nie mam ochoty na rozmowy. I w tym momencie pan H uśmiechnął się szeroko i zaproponował, abyśmy napili się kawy. Zanim się spostrzegłem, siedział już przy moim stoliku i zamawiał dla nas napoje. Jakimś cudem wiedział dokładnie, co zazwyczaj kupowałem. Duże cappuccino z odrobiną miętowego syropu. Zaznaczył wiele razy, że musi być miętowy i musi być go jedynie jedna łyżeczka, żeby nie przeciążyć smaku. Sam zamówił czarną. Pan H. wytłumaczył, że pracuje w radiu we Wrocławiu i szukają właśnie nowego redaktora polowego. Oferują mieszkanie, solidne wynagrodzenie i ogrom naprawdę ciekawych tematów. Szepnął mi, że natknęli się ostatnio na niezwykłą historię kultu, której mógłbym się przyjrzeć. Dodał, że pasuje do tego jak ulał, jego słowa, i że to brzmi jak naprawdę bliska mi historia. No cóż mogę powiedzieć? Gdy życie rzuca nam pod nogi kłodę, wystarczy podskoczyć, a nuż złapiemy się gałęzi. Dodatkowym atutem był fakt, że mężczyzna był niezwykle charyzmatyczny i przyjazny. Wystarczyła chwila, aby zdawało mi się, że znam go od lat. Rozmowa płynęła swobodnie, naturalnie, jak pomiędzy przyjaciółmi z czasów młodości, którzy akurat spotkali się przypadkiem w knajpce. Więc złapałem przynętę. Kilka dni później dostałem ofertę i muszę przyznać, prawie zaśmiałem się na głos. Była nieprawdopodobna. Wynagrodzenie na poziomie topowych telewizji w Stanach, przestronne mieszkanie w centrum Wrocławia i stale nadawana audycja w wybranym przeze mnie terminie. Mogłem przez miesiąc nic nie wysyłać, ale wystarczyło potwierdzenie, że pracuję nad materiałem, aby wypłata trafiła na moje konto. Podpisałem ją więc od razu. Byłem tak poruszony, że przypadkiem strzeliłem błąd we własnej parawce. Zamiast A wyszło mi P, nie wiem nawet jakim cudem. Do Wrocławia poleciałem prywatnym samolotem. Pan H. podstawił mi go na lotnisku Lecha Wałęsy i po krótkim czasie wysiadłem we wrocławskim porcie lotniczym. Wcześniej nigdy nie miałem okazji zostać tu na dłużej, lecz tuż po wyjściu na ulicę poczułem się jak w domu. Powietrze, choć przesiąknięte smogiem, otulało mnie przyjemnie. Do mieszkania trafiłem bez problemu. Pamiętam, że nawet tłumaczyłem taksówkarzowi, którędy ma jechać, żeby uniknąć korków. Nie mam pojęcia, skąd to wiem, lecz jedna sprawa była pewna. To był najlepszy czas mojego życia. Czułem się jak ryba w wodzie. Później oczywiście okazało się, że miasto skrywa przede mną dużo tajemnic. Gdy przekroczyłem próg mieszkania, ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie. Nie déjà vu, coś bliższego. Jakby sam fakt przebywania w tym budynku o wysokich sufitach przywodził mi na myśl wszystkie poprzednie mieszkania, w których miałem szansę się zatrzymać. Jakby ktoś zebrał moje ulubione elementy z hoteli we Frankfurcie, domów znajomych z Zielonej Góry i obskurnych klitek, w których spałem na studiach, i wcisnął je w szereg niedużych pomieszczeń, do których nagle dostałem klucz. To mieszkanie nie było po prostu moje, ono było dla mnie. To znaczy stworzone dla mnie, idealne. Pracę zacząłem od razu. Zabrałem się za materiały, które dostarczono jeszcze zanim dotarłem do Wrocławia. Pan H. zostawił plik dokumentów na stole w mieszkaniu z samoprzylepną karteczką, na której napisał "Sprawa króla rdzy". W środku było sporo niepotrzebnych papierów, kilka kartek było zupełnie pustych. Inne z kolei były naprawdę solidnie spisane. Nie wiem, kto je stworzył, lecz ma bardzo przyjemny styl pisania. To oczywiście subiektywna opinia, lecz lubię teksty pisane podobnie do moich. Czytanie takich sprawia mi zwyczajnie przyjemność. Wśród nich znalazłem również linki do internetowego forum Fugera, gdzie zacząłem szperać. No i stamtąd ruszyła audycja, którą Państwo znają. Teraz mam przed sobą wypowiedzianą umowę. Nie podano nawet powodu. Mam otrzymać pół roku planowanych płatności z góry, co oznacza, że nie muszę spieszyć się z szukaniem nowej pracy. Umowa nie przekazywała praw autorskich w moich materiałach na rzecz radia, jedynie użyczała ich na czas audycji, więc dotychczasowe i przyszłe nagrania należą do mnie. Stąd więc decyzja o kontynuowaniu historii. Szczególnie, że wiem, iż jej koniec jest naprawdę bliski. Jedna z rzeczy nie daje mi jednak spokoju. To mieszkanie nie jest wynajmowane. To znaczy, nie wydaje mi się, żeby było. Nie wykonuję żadnych płatności na jego rzecz, z tego co kojarzę, zarząd radia również tego nie robił. Klucze dostałem od pana H. jeszcze w Gdańsku. Na ich pęku wisiał brelok z logo Radiohead, mojego ulubionego zespołu. Gdy skomentowałem ten fakt, mężczyzna uśmiechnął się grzecznie i odparł, że wie. Teraz, gdy jestem zawieszony w nieruchomościowym limbo, postanowiłem skierować pismo do władz miasta w celu zdobycia informacji na temat stanu własności mieszkania. Może okaże się to kolejnym krokiem w śledztwie, może po prostu będę musiał się stąd wynieść. Tak czy inaczej, chyba warto to zrobić. Dobra, dogram resztę, gdy dostanę odpowiedź. Minęły 4 dni od złożenia pisma. Od tego czasu nie mogłem spać. W mojej głowie panował mętlik. Montowałem poprzedni materiał i nie pamiętałem, żebym go nagrywał. Część z rzeczy, o których mówiłem, w ogóle się nie zdarzyła i jakim cudem wciąż myliłem miasta. Tu raz o Gdyni, tu o Sopocie, a przecież jestem z Gda... Nie, czekaj. Nie. Z Gdyni. Tak. Prawda? Dlaczego to wszystko tak się miesza? Dziś rano otrzymałem odpowiedź, którą okazał się być odpis z Księgi Wieczystej Nieruchomości. Rozerwałem kopertę skrzętnie, zostawiając sobie możliwość ewentualnego złożenia jej z powrotem i przejrzałem dokument. Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, to fakt, że jestem właścicielem. Pełnoprawnym właścicielem. Wygląda więc na to, że nie muszę szukać nowego miejsca zamieszkania. Ale pod moim nazwiskiem widniało inne. Poprzedniego właściciela. Piotr Podolski. Jeszcze wcześniej kolejny i następny i jeszcze kilka. I wszystkie spisane jednakowym pismem. Moim pismem. Na samym dole... Jako pierwszy znany właściciel widniało znajome nazwisko. Joachim Szac. również moim pismem. Joachim to jeden z siódemki. To ja? Wszystko to... To ja. Nie jestem tu pierwszy raz. To wszystko już było. Dlaczego? Kurwa. Dlaczego? Co teraz? Co? Kim ja jestem?
Thank you.